Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa serdecznie w programie Przystanek Życie i witam naszego gościa, a jest nim dzisiaj pani profesor doktor habilitowana Elżbieta Nowicka, profesor zwyczajny, historyk literatury w Zakładzie Literatury Romantyzmu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym. Pani profesor jest również uhonorowana tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania.
Dzień dobry Państwu.
Pani profesor, ponieważ chciałabym, żebyśmy porozmawiały dzisiaj między innymi oczywiście o konfrontacji kultury słowa z kulturą obrazkową, przypomnę to, co powiedział poeta Adam Zagajewski, a powiedział, że poezja musi przetrwać, ponieważ bierze się ze zdolności do odczuwania zachwytu i niepokoju, olśnienia i lęku. To jest archaiczna właściwość człowieka, którą nowoczesna cywilizacja przygniata i krępuje, ale nie potrafi jej zabić. Miał rację?
Z pewnością tak. Przypomina mi się w tej chwili podobne w tonie i o podobnej wymowie stwierdzenie angielskiego filozofa Colin Wooda, który pisał tak, ja to częściowo parafrazuję. Żadna społeczność nie zna swego serca całkowicie, a wyzbywając się tej wiedzy, okłamuje samą siebie, ponieważ nie znać tego oznacza śmierć. I dalej. Sztuka jest dla społeczności lekarstwem na najgorszą chorobę umysłu, a tą chorobą jest zepsucie świadomości. Zagajewski o tyle współbrzmi tutaj z moimi doświadczeniami, że swego czasu brałam udział w takiej dyskusji wokół jego obrony żarliwości. Ja wtedy trochę przekornie może, ale też z przekonaniem o słuszności takiej postawy napisałam taki niedługi esej, który zatytułowałam Pochwała żarliwości. I myślę, że to ma jakiś szerszy sens, czy takie szersze, bogatsze może przeniesienie w ogóle na sytuację nie tylko poezji, nie tylko literatury, czy literatury pięknej, ale na sytuację tej dziedziny ludzkiego doświadczenia i ludzkich dociekań, które zbiorczo nazywamy humanistyką.
Mówi się dzisiaj o kryzysie humanistyki. Czy z czego ona się wzięła? Czy ona się wzięła właśnie dlatego, że zdominowała nasze życie, życie człowieka, technologia?
Mówienie o kryzysie humanistyki, powiedziałabym też trochę przekornie, jest bodaj tak stary jak sama humanistyka. Gorzej byłoby, gdybyśmy mówili, czy myśleli, czy odczuwali stan zapaści humanistyki, a tak chyba nie jest. Natomiast wracając do pytania pani redaktor, z całą pewnością technologia ma udział w tym, że uwaga odbiorców, wytworów ludzkiej myśli, bo tak chyba trzeba zakres humanistyki czy zadania humanistyki określić jako badanie i rozumienie ludzkiej myśli czy wytworów ludzkiej myśli. To Barbara Skarga jest autorką takiego bardzo syntetycznego i bardzo trafnego przekonania, że humanistyka zajmuje się myśleniem o myślach ludzkich, oczywiście wytworach tych myśli. I teraz jeśli wytwory tychże myśli materializują się przede wszystkim w postaci obrazu, to jeszcze pół biedy, ale jeśli materializują się w postaci niekończącej się serii migoczących, następujących po sobie obrazów czy obrazków, jak może częściej wolelibyśmy to postrzegać, to rzeczywiście pojawia się tutaj pewien kłopot i on jest nawet nie tyle kłopotem tego nośnika, czy tego środka przekazu, czy to jest słowo mówione lub pisane, bądź ten obrazek, czy obraz, ale łączy się to ze zdolnością do postrzegania i do kontemplacji. I tu rzeczywiście ta technologiczna szybkość, to szybkie następowanie po sobie impulsów, bodźców, tej takiej jakby źródłowej dla humanistyki dla rozumienia humanistycznego postawie kontemplacyjnej niewątpliwie przeszkadza, tak.
Ale to technologia stwarza tylko możliwości, a człowiek korzysta z
naturalnie.
I obszar, zakres działania technologii, to, że wpuszcza do swojego życia technologię, w jakim zakresie decyduje od niego.
Niewątpliwie tak. I technologia, myślę tutaj przede wszystkim o nieskończonych nieobal możliwościach, jakie daje internet, może stwarzać takie złudne poczucie osiągania wiedzy, co przy pewnym nastawieniu jest oczywiście możliwe, ale w zasadzie to są wiadomości, informacje, wiadomości. Natomiast, żeby z tego stworzyła się wiedza, potrzebna jest przede wszystkim wytężona uwaga tego, który korzysta, ale też samodzielne bądź z pomocą innych budowanie pewnej struktury. Wiedza jest pewną strukturą wypełnioną dopiero wiadomościami, informacjami, które na sposób bardzo licznych, czy dzięki bardzo licznym powiązaniom, relacjom tworzą właśnie te struktury. Więc ja widziałabym w tym to zasadnicze niebezpieczeństwo brania, uznawania wiadomości, informacji za wiedzę. I temu rzeczywiście technologia sprzyja, czy może sprzyjać. No, przede wszystkim właśnie w tym pośpiechu i tempie nagromadzeniu tych informacji czy wiadomości bardzo utrudnia postawę kontemplacyjną.
Czy ona właśnie powoduje, że mamy do czynienia z kryzysem duchowości? Dzisiaj w czasach pandemii mówimy bardzo dużo o samotności człowieka, o izolacji, o tym, że ujawniły się te obszary, które były nieco uśpione. No więc pytanie, czy teraz technologia pomoże nam wyjść z tej samotności w takim sensie, w jakim czasem pozwala, bo możemy się kontaktować z całym światem dzisiaj dzięki technologii. Ale przecież to nie o to chodzi, nie o taki kontakt chodzi.
No, przede wszystkim ta sytuacja odizolowania, ta sytuacja pandemiczna, ona teoretycznie powinna by sprzyjać takiemu poznaniu siebie, że odwołam się do starej i wielokrotnie zresztą podejmowanej czy parafrazowanej formuły człowieczeństwa, prawda? Poznaj samego siebie. Tylko tutaj oczywiście pojawia się pytanie o narzędzia do tego samopoznania i takim, no nie chcę powiedzieć, że najlepszym, bo to nie o wyłączność chodzi, ale takim ważnym, istotnym narzędziem samopoznania jest kontakt ze sztuką oczywiście. Z literaturą trochę stronniczo powiem, bo jest mi ona najbliższa, ale także z muzyką, także z innymi właśnie tymi wytworami ludzkiej myśli, które materializują się wprawdzie w formie książki czy utworu muzycznego, ale zawierają w sobie treści czy sensy, które czekają na głębokie zrozumienie. I to głębokie zrozumienie sztuki jest w moim przekonaniu bardzo taką ważną, nie jedyną, ale bardzo ważną, bardzo cenną drogą i pomocą do tego myślenia o sobie czy rozumienia siebie, co mogłoby być takim pandemicznym, biorę to oczywiście w cudzysłów, w tej chwili takim pandemicznym zadaniem.
Panie profesor, czy dzisiaj mamy, tak jak niegdyś, kultowe książki, kultowe postaci, czy mamy raczej kultowe elementy sztuki, czy mamy raczej do czynienia z kultowymi osobami? Mówię o świecie celebrytów głównie, świat, który jednak zdominował w dużej mierze wyobraźnię, zwłaszcza młodych ludzi, zagospodarował ją.
No, świat celebrytów w moim odbiorze jest rozbrajający i taki trochę rozczulający, z pobłażaniem, rzekłabym. Natomiast wracając poważnie do pani pytania, takie pytanie o herosów kultury, żeby odwołać się tutaj do takiego też syntetycznego ujęcia, kieruje uwagę chyba bardziej jednak w stronę filmu, kina niż literatury. Literatura oczywiście tworzy, współcześnie literatura, rzecz jasna, tworzy swoje postaci, tworzy swoje wyobrażenia, ale obawia się, mam takie wrażenie, obawia się, czy czuje się jakoś zawstydzona przed tworzeniem takich postaci wzorcotwórczych. jako taką czynnością, wydawałoby się już passé, taką czynnością, która godziłaby w, no, w pewien taki splot słoneczny współczesności, uznającej, że nasze indywidualne, nasz indywidualny sposób, czy indywidualistyczny nawet sposób istnienia, takich wzorców nie potrzebuje, ponieważ one mogłyby tworzyć taką niepożądaną jakąś kolektywizację wyobrażeń, czy brak wolności dla indywidualnej ekspresji. Mhm. Więc w tym rozumieniu chyba takich modeli takich interpersonalnych, społecznie akceptowanych czy społecznie pożądanych modeli zachowań, postaw, wzorców, chyba we współczesnej literaturze, ja nie twierdzę, że ich nie ma, natomiast nie jest to taka linia jakby pierwsza, czy najważniejsza, czy rzucająca się w oczy.
Bo nie mamy takich pisarzy, którzy byliby w stanie tworzyć taką literaturę, czy też oni odpowiadają na potrzeby rynku czytelniczego. Bo po prostu rynek czytelniczy to także komercja i sprzedaż.
Mamy takich pisarzy, tylko rzeczywiście, bo tu jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie funkcjonuje, a nawet powiedziałabym, że pokutuje takie przekonanie, że ludziom coś się spodoba albo nie spodoba.
Więc jednak rynek czytelniczy, to tak, odbiorca
tak,
decyduje.
Tak, tak. I że dość rzadko podejmujemy, mówię w liczbie mnogiej, bo sama się czuję za to też w jakiejś części może współodpowiedzialna, że zbyt rzadko podejmujemy takie próby pokazywania odbiorcom rzeczy trudniejszych, bardziej złożonych, bardziej skomplikowanych. A wcale nie jest tak, że oni by to odrzucili, bo to się zdarza. Zdarza mi się to słyszeć w radio, zdarza się słyszeć w jakichś innych przekazach, czy nawet towarzyskich rozmowach, że coś było bardzo ciekawe. Teatr w telewizji na przykład, że był bardzo ciekawy, że to było trudne, ale ciekawe. Szkoda, że tego wcześniej nie znałam, czy nie znałem. I wydaje mi się, że to jest droga proponowania rzeczy bardziej złożonych, bardziej ambitnych, bo to nie jest tak, że odbiorca kupi tylko to, co najprostsze i zaspokajające taki najbardziej elementarny gust. Więc z tym rynkiem czytelniczym to trochę też tak jest, że on, jego taka aktywność czy ekspansywność opiera się na niekoniecznie prawdziwym rozpoznaniu ludzkich potrzeb, tak bym powiedziała, trochę może patetycznie.
Tak, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że literatura też chroni nas przed bezwładem albo zanikiem wyobraźni.
Z całą pewnością, ponieważ już w tej chwili nie wchodząc w moje własne gusta, czy jakieś takie kryteria wartościowania literatury wysokiej, czy poważnej, czy niższej, z całą pewnością literatura wymaga wytwarzania w sobie obrazów, które proponuje za sprawą narracji, czy za sprawą jakiegoś wyznania lirycznego, czy budowania postaci, bohaterów. Zresztą stąd się też, z tego się brały te częste nawet takie dyskusje, czy poczucie zawodu, wtedy, kiedy dochodziło do ekranizacji znanych powieści, że zaraz, to ta postać ma tak wyglądać, no niemożliwe, przecież ja ją sobie wyobrażałem inaczej. Ja uważam, że to bardzo, bardzo twórcze i bardzo dobre, że tego rodzaju nawet często zarzuty i jakieś takie poważne debaty pojawiały się. Więc niewątpliwie literatura uzbraja nas, czy uzbraja naszą wyobraźnię w taką siłę nie tylko recepcyjną, ale w taką siłę twórczą.
Tak, ale ona też świadczyła o tym, że jeżeli ktoś czuł się rozczarowany postacią, którą zobaczył na ekranie, bo inaczej wyobrażał sobie bohatera, oznacza, że wejście w świat fikcji literackiej było bardzo głębokie, że potrafimy utożsamiać się ze światem, który daje nam literatura. I z całą pewnością nie świadczy to o tym, że nasza wyobraźnia wyobraźnia nie jest elastyczna, tylko świadczy o tym, że głęboko przeżywamy świat literatury. Pani profesor, ale ja pozwolę sobie, słuchając pani, przypomnieć to, co powiedział profesor Jan Błoński, który odszedł 13 lat temu, a więc ta diagnoza dotyczyła czasów, które były jeszcze nieco inne niż obecne, a powiedział mianowicie, że kultura obrazkowa jest bardzo antydemokratyczna, ponieważ ona powoduje wtórne rozwarstwienie społeczeństwa, bo spycha tych ludzi, którzy dają się w nią wciągnąć, na właściwie poza ten świat wyborów świadomych, wyborów racjonalnych, że sprowadza ich do odruchów. Ich zachowania oczywiście do odruchów.
To bardzo, bardzo przenikliwa diagnoza, tym bardziej, że padła kilkanaście lat temu.
Tak, no 13 lat temu odszedł, a powiedział to jeszcze wcześniej.
Tak.
Więc wtedy wyglądała ta inwazja technologii, nie była aż tak wyraźna i tak silna.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo przenikliwa diagnoza i powiedziałabym nawet prorocza w sytuacji
obecnej.
Tych kilkanaście lat późniejszej, obecnej. Dlatego, że rzeczywiście ona dzieli społeczeństwo, czy dzieli zbiorowość na tych, którzy wytwarzają i chciałoby się powiedzieć dyrygują, czy zarządzają, używając może stosowniejszego określenia, i tych, którzy pozostają wyłącznie w takiej sytuacji recepcyjnej. No niby pewne działania, które są możliwe, które zresztą kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu były zapowiadane jako antidotum właśnie na taki stan rzeczy, mianowicie ta interaktywność, którą umożliwia na przykład internet, czy tak zwane nowe media, miało to być antidotum właśnie na taki podział na tych, którzy wytwarzają i tych, którzy tylko odbierają. No ale wydaje mi się, że stan rzeczy jest taki, że ta interaktywność, owszem, ona jest znów technologicznie możliwa, ale ona dotyczy takich obszarów no, praktycznych, codziennych i tutaj niewątpliwie jest pożyteczna, a w tej dziedzinie, która nas w tej rozmowie interesuje, czyli w tej dziedzinie głębiej rozumianej ludzkiej osobowości, ludzkich pragnień, ludzkiego sposobu przeżywania rzeczywistości i rozumienia tej rzeczywistości, bo tym w gruncie rzeczy jest humanistyka. Jej zadaniem jest rozumienie rzeczywistości człowieka. Ona tu się spotyka trochę z naukami społecznymi, ale jednak na innym gruncie zasadniczo
i w stopniu,
operuje.
Nieco innym i nieco
głębszym. Tak.
Pani profesor, za chwilę będę chciała porozmawiać o tym, co zrobić, żeby właśnie można było ten proces, taki antydemokratyczny proces, może nie wytłumić, bo to nie o to chodzi, ale łagodzić. Ale ponieważ wiem, że pani bardzo lubi radio, więc...
Tak, to prawda.
Postanowiliśmy zrobić pani prezent i nawet wybrany przez panią fragment Barcarolle Chopina w wykonaniu Rafała Blechacza. Dedykujemy go pani, dedykujemy go słuchaczom i spotkamy się za chwilę.
Thank you.
Przystanek Życie.
Przypominam, że naszym gościem jest dziś profesor doktor habilitowana Elżbieta Nowicka. Pani profesor jest badaczem, ale jest także dydaktykiem. Prowadzi pani zajęcia ze studentami na polonistyce. To bardzo ciekawe, czy to pokolenie młodych polonistów jest bardziej odporne na technologię i głębiej próbuje postrzegać rzeczywistość? Czy są po prostu tacy jak wszyscy inni młodzi ludzie? W większości oczywiście, bo nie uniwersalizujemy wszystkiego.
Jest przede wszystkim znacznie lepiej od nas, wykładowców, z tą technologią obeznane, co czas uczenia na odległość dobitnie pokazał.
Różnica pokoleniowa, pani profesor.
Tak, ale to trochę tak żartem. Natomiast to pokolenie, czy te roczniki, bo w zasadzie tu już trzeba mówić o przynajmniej 10 latach, na które składają się nie tylko to, w jaki sposób oni, ci młodzi ludzie, studenci, są przygotowani do studiów polonistycznych, ale także to, co im oferuje uniwersytet. A oferuje im, i to są takie zmiany istotne, takie, na które my na ogół się zżymamy, poddajemy im się z niechęcią.
My, albo, czyli wykładowcy?
Tak, tak. Albo poddajemy się częściowo, ale jednak to są zmiany istotne. Mianowicie polegają one na tym, że studia w ogóle, a studia humanistyczne szczególnie chyba to odczuwają, powinny być włączone, oczywiście tutaj myślę o tej powinności nie w jakichś kategoriach moralnych, ale w takich kategoriach administracyjnych i prawnych, powinny one być włączone w taki generalny system rentowności. My na przykład jesteśmy zobowiązani do takich sprawozdań o tym, jak współdziałamy, jaki mamy wpływ na otoczenie. No, nasz wpływ na otoczenie polega na tym, że co roku dostarczamy temu społecznemu otoczeniu, jak sądzę, dobrze wykształconych nauczycieli i pracowników rozmaitych działów kultury, powiedzmy edukacji i kultury. Ale okazuje się, że to nie jest takie oczywiste, że to nie jest wystarczające i ten wpływ na otoczenie powinien się też komercjalizować.
To jest niezmierzalne.
Naturalnie, powinien się też komercjalizować. Więc odpowiadam może od drugiej strony, ale pytanie pani redaktor taką, jak gdyby skłania mnie do zarysowania tej sytuacji. I studenci przychodzą po maturze, która wymaga od nich wiedzy dość ściśle, na ile ja się orientuję, wpasowanej w pewne wymagania klucza. Oczywiście tam też są takie możliwości pisania, ale jest też ten klucz, wedle którego te ich odpowiedzi są kwalifikowane jako poprawne czy niepoprawne i wpadają w tę rzeczywistość uniwersytecką, która przynajmniej w przypadku średnich i starszych wykładowców usiłuje iść swoim torem, a więc torem stawiania problemów, rozpatrywania ich z różnych stron.
A oni są, przepraszam, przyzwyczajeni do testów, zakreślania odpowiedzi.
Tak jest. I trochę to zajmuje czasu i wysiłku, ale nie jest to bezowocny wysiłek i czas, żeby ich przekonać, że pewne hipotezy czy pewne ich odpowiedzi, które padają w dyskusji, mogą być błędne. Że to jest w takim dyskursie naukowym zupełnie naturalne, nie tylko dopuszczalne, że jest zupełnie naturalne, że owszem, powinni wiedzieć, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem, że odwołam się do przykładu najbardziej takiego, może banalnego i niekoniecznego akurat, ale gdy idzie o interpretację, o dociekania sensu utworu, to nie ma odpowiedzi jednoznacznie złych, czy jednoznacznie błędnych, ale że nie powinni się tego wstydzić.
Oni powinni mieć taką naturalną potrzebę, bo wybierają polonistykę. No to nie jest marketing, to nie jest zarządzanie, to jest kierunek, który jednak wymaga od studenta innego patrzenia na literaturę.
Tak, na szczęście bardzo często jest. I jeśli tylko przełamie się ich takie właśnie onieśmielenie tym, że te półtora godzinne zajęcia, myślę tutaj o ćwiczeniach, o konwersatoriach, wykład ma inną przecież specyfikę, że w ciągu tej półtorej godziny wspólnie myślimy, wspólnie. Ja jestem częścią tej społeczności w ciągu tego czasu. Wspólnie myślimy, wspólnie zadajemy pytania, wspólnie je weryfikujemy, być może mylimy się, ale z tego błędu poprzez jego dokładne obejrzenie jego przyczyn, weryfikację, może wyniknąć coś pożytecznego i twórczego. Jeśli oni się o tym przekonają, to ja nie widzę tutaj Pani większych profesor, problemów.
Przekonają się, bo na forum czytałam, studenci bardzo lubią Pani zajęcia. Pani o tym na pewno wie. I to znaczy, że to wspólne poszukiwanie i tworzenie takiej płaszczyzny wspólnotowej, bez względu na różnice pokoleniowe, jest młodym ludziom potrzebne. I myślę, że jeżeli mamy mówić o budowaniu autorytetów, czy jeżeli mamy mówić o tym, żeby wspierać wyobraźnię, a nie prowadzić do jej bezwładu lub zaniku, to właśnie chyba w ten sposób, że nie narzucamy, tylko wspólnie poszukujemy, bo świat się zmienia i automatycznie zmieniają się też nasze
naturalnie.
Kryteria interpretacyjne.
Tak, jeśli jeszcze mogę dopowiedzieć, jeśli mamy kontynuować i sławić, bo właśnie tutaj między tą obroną a pochwałą chciałabym do tego wrócić. Jeśli mamy pochwalać poprzez swoją pracę i zachowania takie rozumienie istoty uniwersytetu, jaką jest wspólnota uczących się i uczących ich, to właśnie w taki sposób.
No trochę jak Sokrates, który się przechadzał, prawda, po gajach oliwnych z studentami i właśnie zadając pytania, wyciągał z nich, tak, był akuszerem tej wiedzy, potrzeb i spojrzeń.
Jeśli uniwersytet nie ma stać się korporacją, a byłoby bardzo źle,
nie
powinien, to właśnie tak. I tutaj, zresztą studenci są nam też nieodzowni jako badaczom. Bo ja wielu takich ścieżek badawczych, interpretacyjnych w ogóle bym nie przemierzała, gdyby nie potrzeba przygotowania zajęć, odpowiedzi na ich pytania, oceny ich pracy.
Ale także ich pytań, które padały.
Także ich pytań.
No to jest bardzo ciekawe, że są inspiracją dla badacza.
Tak.
Pani profesor, dotknęła Pani problemu badań i to jest bardzo ciekawy obszar, ale także w Pani przypadku bardzo rozległy, bo z jednej strony interesuje się Pani dramatem, librettem operowym, ale także wśród publikacji znaleźć można szkice o romantycznym liście poetyckim, o dziejach teatru, o Norwidzie. Bada Pani jednym słowem języki, gatunki, poszczególne utwory. Czy to są odległe badania, czy też jest tam jakiś wspólny mianownik? Bo patrząc na, że tak powiem, gatunkowy rozrzut, to on jest spory.
Taką formułą spajającą jest oczywiście czas, jest wiek XIX. Ja zresztą bardzo chętnie robię takie wycieczki w przeszłość i książka o liście poetyckim, którą pani była uprzejma wspomnieć, to ona właśnie wyrosła z takiego zainteresowania literaturą i kulturą dawniejszą niż wiek XIX. Bardzo mnie w tych poszukiwaniach interesuje ciągłość, przenoszenie pewnych sensów, pewnych treści, pewnych obrazów przez czas i przez gatunki i formy. Jest taka bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ładna formuła niemieckiego badacza libretto operowego, takie jego westchnienie. Wciąż ta sama Dafne. To oczywiście dotyczy postaci operowej, ale w jego ujęciu, w jego tezie właściwie kryje się za tym przekonanie, że on to akurat odnosi do opery, ja bym to chciała rozszerzyć, że w gruncie rzeczy kultura mówi o tym samym, mówi o człowieku, stosując do tego, czy przymierzając się do tego, no bardzo, bardzo poważnego zadania i takiego właściwie niekończącego się zadania, formami, gatunkami, sposobami ekspresji, które w danym momencie są najbardziej adekwatne może, czy najbardziej popularne, czy najbardziej twórcze. Tak już teraz odpowiadając ściślej na pani pytanie, powiedziałabym, że tak, że wspólne jest to, co jest jak gdyby takim właśnie jądrem, że to jest wciąż ta sama Dafne, że tak. To jest wciąż ten sam człowiek, który opowiada o sobie na różne sposoby, a ja to usiłuję zrozumieć. I to przekazać jest, oczywiście pisząc o
to
tym.
To jest badanie takich archetypów, które funkcjonują.
W jakim sensie tak, chociaż sama nie posługiwałam się tą formułą archetypu. Bardziej interesują mnie takie historyczno-kulturowe zakorzenienia. Tak, bardziej takie historyczno-kulturowe zakorzenienia, które zresztą pozwalają zauważyć, że ten sam problem tutaj bardzo takich ciekawych doświadczeń dostarcza właśnie badanie libretta operowego, które bardzo często było oparte o teksty literackie. W dawniejszych epokach o mit, a w tym wieku XIX, już zresztą w wieku XVIII, także o literaturę, opowieść, najczęściej o dramat może, ale także opowieść. I operacje, swego rodzaju operacje, jakich dokonywał librecista, ale także oczywiście kompozytor, czy oni razem, na tekście literackim są bardzo pouczające, ponieważ pokazują, z czego trzeba było zrezygnować, żeby zmieścić to w ramach spektaklu trwającego, no tam te 2 czy 3 godziny. Ale też w ramach gatunku. A co można było dzięki temu uwypuklić? Co można było podnieść do rangi tego, jakby takiego, tej nici przewodniej, tego przekazu fundamentalnego. I właśnie to, jak to się robi od strony technicznej, to mnie oczywiście interesowało, ale co z tego wynika? Co z tego wynika właśnie od strony ekspresji, sensu, przekazu, kiedy ta no, adaptacja, mówiąc najogólniej, kiedy to przepoczwarzenie się tekstu literackiego w dzieło sceniczne, w dzieło operowe, słowno, muzyczno, teatralne dokonuje się. W tym sensie powiedziałabym, że tutaj ta wspólnota zainteresowań, no bardzo trudno mi zresztą mówić o sobie, czy to oceniać, mogę mówić o pewnych intencjach. A tą intencją jest zawsze zamiar zrozumienia, jak forma literacka czy forma artystyczna zachowuje to samo w stosunku do swojego pierwowzoru czy do innej formy, ale też jakie szanse, jak wygląda dzięki niej szansa przeakcentowania. Te przeakcentowania, powiedziałabym, pewna taka no, synkopowość, mówiąc językiem muzycznym, w jaki sposób, na jakiej płaszczyźnie ona się objawia?
Jest pani historykiem literatury, ale też sięga pani w pewne obszary teorii literatury, ponieważ badanie pewnych gatunków i ewolucja gatunków to jest domena tej dziedziny. Pani profesor, czy pani ma czasem poczucie, że funkcjonuje pani w takim środowisku hermetycznym?
To jest, zwykle odpowiada się, że to jest dobre pytanie, bo ono rzeczywiście jest dobre. Dobre, ponieważ nie ma na nie łatwej odpowiedzi, nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, kiedy znajduję się w Kolegium Majus, bo to jest nasza siedziba od już kilkunastu lat, w kontaktach z kolegami, ze studentami, w rozmaitych też no, formach takiego administracyjnego życia. Każde środowisko takie formy ma. To oczywiście można wtedy ulec takiemu złudnemu przekonaniu, że świat tak wygląda. Że my tutaj załatwiamy jakieś no, oczywiste zupełnie sprawy, że wszyscy to rozumieją, że to jest też wszystkim potrzebne. Ale to oczywiście byłoby złudzenie, bo świat społeczny żyje innymi pewnie, czy nawet na pewno innymi sprawami na co dzień, a także od święta. Wrócę do humanistyki, do tego jej zadania, że jej podstawową funkcją jest rozumienie. I jeśli mamy poczucie, że jesteśmy swego rodzaju narzędziem tego rozumienia, to mamy poczucie współistnienia ze światem społecznym.
Pani profesor, to są trudne sprawy, dlatego myślę, że pora na upominek muzyczny dla pani, a jaki pani powie nam za chwilę, mam nadzieję sama, dlaczego właśnie wybrała pani dla siebie i dla słuchaczy ten fragment muzyczny. Przestanek życia i jego gość, pani profesor Elżbieta Nowicka. Zapytam panią o wybory fragmentów czy utworów muzycznych. Dlaczego Barcarolle i dlaczego Sodat?
Najprościej byłoby powiedzieć, że ja bardzo lubię, ale wykpiłabym się, więc może głębiej. Wiek XIX, a szczególnie historia romantyzmu, literatury i kultury romantyzmu, uświadamia taką oto rzecz, że ta kultura ciągle była przywiązana, przekonana o istnieniu całości, ale takiej całości, która niekoniecznie jest harmonią, na którą składają się nie tylko rzeczy różne, ale skonfliktowane względem siebie, bardzo od siebie odległe. I teraz przechodząc do tego wyboru, zależało mi bardzo na tym, żeby usłyszeć, posłuchać, ja w tej chwili abstrahuję od wartości artystycznej, która jest bezsprzeczna i w przypadku
jednego i drugiego,
prawda? I kompozytora, i wykonawców.
Oczywiście.
Ale zależało mi na tym, żeby usłyszeć kompozytora polskiego i europejskiego i wykonawczynię, artystkę, wielką artystkę z dalekich wysp Zielonego Przylądka, żeby usłyszeć utwór, który jest, obydwa są, jak sądzę, dobrze znane i lubiane, ale coś, co buduje więź społeczną, więź między słuchaczem a artystą. za sprawą wykorzystania pewnej formy. Barcarola była pierwotnie śpiewem. Była śpiewem weneckich przewoźników wodnych i ten śpiew w jego artystycznym przekształceniu w muzyce instrumentalnej.
No, jest to przetworzone w piękny
tak,
utwór.
A Cezaria Evora śpiewa w tym utworze o samotności. I można także wyśpiewać poczucie samotności w taki sposób, że staje się ono także narzędziem pewnej więzi.
No tutaj też wykonawca Rafał Blechacz, który się chyba urodził po to, żeby grać, też wpisuje się w ten klucz, o którym pani mówi, pani profesor, ale rozmawiamy w programie Przystanek Życie. Przystanek kojarzy się z zatrzymaniem. Czy jest taki moment, że zatrzymuje się pani i przestaje być pani badaczem?
W sensie w takim formalnym z całą pewnością mam życie domowe, życie rodzinne, życie prywatne, życie przyjacielskie, oczywiście. Natomiast w przypadku badania literatury, czy no właśnie tych myślenia o tym, co myślą inni, czy co myśleli inni w przeszłości, chyba taka separacja całkowita jest niemożliwa. Ona byłaby jakimś takim działaniem
nienaturalnym,
a może nawet szkodliwym. I niewątpliwie to przenoszenie doświadczeń życiowych, bo tu jeszcze o jednej rzeczy może warto powiedzieć. Humanistyka oczywiście opiera się na zdobytej wiedzy, że to rozumienie, czy te próby, to ciągle ponawiane rozumienie, nigdy przecież nie kończące się i nigdy niedoskonałe rozumienie wytworów kultury, ono w sposób oczywisty musi opierać się na wiedzy o czasie, o twórcach, o okolicznościach społecznych, historycznych i tak dalej. No, nie można jak gdyby z tej wiedzy zrezygnować, czy uznać, że ona jest niepotrzebna w tak zwanym życiu codziennym, czy w życiu rodzinnym, więc to przenoszenie, czy to jakby współegzystowanie jest tu naturalne. Ale wracając jeszcze właśnie do humanistyki i do wiedzy, ta wiedza o faktach, o historii, o konkretach jest tutaj oczywiście ważna, ale myślę, że coś, co by nazwać trzeba pewnie doświadczeniem życiowym, czy jakimś formatem osobowości, tu chcę bardzo mocno zastrzec, że mówię to bez pychy, nie mówię o moim własnym formacie, tylko mówię o pewnym ideale, o pewnym wymogu. Coś, co wynika z życia życiem, z przeżywania tego życia, jest chyba takim nieodzownym też wyposażeniem
humanisty. Tak, no bardzo nas wzbogaca relacje z bliskimi, pojawianie się nowych osób w kręgu naszej rodziny.
Tak.
Jest poznawanie nowych światów.
Tak, i to się też składa na to rozumienie, na tę właśnie powinność humanisty, na rozumienie znaków czy kodów kultury. Więc w tym sensie to jest, nie jest to rozdzielne. O tak.
Pani profesor, a czy są takie momenty, że na przykład spotyka się pani z przyjaciółmi i tak jak ze studentami, nagle ktoś inspiruje panią swoim pytaniem? Albo może nie ma czegoś takiego, może to pani inspiruje innych? Tego pani nie wie na pewno.
Tego nie wiem. Trudno byłoby mi też wskazać na taki moment inspiracji badawczej, taki wyraźny, jednoznaczny, który pojawiłby się zupełnie z zewnątrz. Jakkolwiek mam głębokie przekonanie o wartości tego, co się w kulturze zresztą pięknie nazywa genius loci. Mianowicie, tu już może sięgnę do pewnych własnych doświadczeń i wspomnień. Bardzo długo borykałam się z napisaniem jednego z rozdziałów mojej pierwszej doktorskiej książki, który miał dotyczyć tak zwanych listów wygnańczych, listów z Pontu Owidiusza. Właściwie wiedziałam wszystko, przeczytałam wszystko, znałam utwory, znałam kontekst historyczny, geograficzny.
I w czym problem?
Ale ja tego nie rozumiałam. I dopiero kiedy szczęśliwą okolicznością znalazłam się na południu Włoch, w Pestum, kiedy zepsuł się pojazd, którym mieliśmy jechać dalej i trzeba było w tym Pestum spędzić więcej czasu. I kiedy posiedziałam w słońcu wśród jaszczurek i przemykających tam i wśród dwóch czy trzech świątyń, to była Wielka Grecja, południe, tak było nazywane, południe dzisiejszych Włoch, po powrocie do domu to napisałam. Więc o takiej inspiracji oczywiście, inspiracji miejscem.
Coś się odblokowało, tak, coś potrafiło,
tak,
coś
tak,
się
tak.
W pani...
bez którego wiedza, nawet bardzo taka dokładna i staranna, jest niewystarczająca, ale wracając do relacji międzyludzkich, bo tego dotyczyło pytanie, tak się składa, że takie środowisko przyjacielskie czy towarzyskie, moje czy nasze rodzinne, ono nie jest może jakoś nadmiernie polonistyczne czy humanistyczne, bo w naszym kręgu znajdują się na przykład matematycy, co zresztą uświadomiło mi, to oni mi uświadomili, że w zasadzie zajmujemy się sprawami dość podobnymi, choć pozornie nieodległymi.
Punktu widzenia.
To znaczy zajmujemy się takimi bytami nieoczywistymi, bo oczywiście bytem materialnym jest książka, ale już stworzone w niej, czy docierające z jej kart do nas koncepcje, postaci, teorie, mają taki właśnie byt, powiedziałabym, taki podejrzany, taki właśnie nieoczywisty. I to mi uświadomili matematycy. Poza tym jakby wartość kontaktu z ludźmi reprezentującymi nauki ścisłe. Bo to jest często taki, uważam, błędny pogląd, że tu jesteśmy my, humaniści.
Tak, i na przeciwległym biegunie.
A na przeciwległym biegunie są ci od nauk ścisłych, prawda, matematycy czy fizycy teoretyczni. Wydaje mi się, że podział jest, jeśli już mówić o podziale, jest inny. Z jednej strony to właśnie jesteśmy my od tych bytów nieoczywistych. I tutaj, czy to jest tak zwany humanista, czy to jest matematyk, fizyk teoretyczny, to nie jest aż tak głębokie, to nie jest fundamentalne ta różnica. A z drugiej strony są nauki stosowane i tutaj widziałabym różnicę. Ja bym tutaj jeszcze chciała dopowiedzieć, sprzeciwić się takiemu dość rozpowszechnionemu poglądowi, że poloniści, czy szerzej humaniści, to są ci, którzy nie lubią matematyki.
Tak, to nieprawda.
To jest oczywista nieprawda. Mam w swoim otoczeniu bardzo wybitne osoby, które właściwie równie dobrze, z równie dobrym skutkiem mogłyby studiować matematykę i sądzę, że byłyby w tej dyscyplinie twórcze.
Dziękuję, że pani profesor potwierdziła moją tezę. Bardzo dziękuję również za udział w programie. Dziękuję również państwu i zapraszam za tydzień.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Przystanek Życie.